Cześć, ja jestem Paweł Przybyszewski, a Ty słuchasz podcastu Biznes i Technologie. Dzisiejszy odcinek będzie trochę inny od pozostałych, ponieważ będzie to relacja audio z panelu, który prowadziłem podczas konferencji R&D Summit Strategia Wzrostu Innowacyjnego Przedsiębiorstwa. Konferencja odbyła się w tym tygodniu 19 i 20 kwietnia 2016 roku, a organizatorem konferencji była Rzeczpospolita. Konferencja była dla mnie o tyle ciekawa, że w jednym miejscu spotkali się szefowie działów badawczo-rozwojowych oraz osoby odpowiedzialne za wdrażanie innowacji w swoich organizacjach. Natomiast panel, który prowadziłem, nosił tytuł Biznes potrzebuje nauki, nauka potrzebuje biznesu. Jak pogodzić interesy i zbudować trwałe relacje? To było dla mnie niezwykle interesujące, ponieważ na co dzień zajmuję się godzeniem interesów i budowaniem trwałych relacji, a dodatkowym atutem było to, że panelistami byli przedstawiciele różnych stron, trzech stron, a może i czterech, jeśli liczyć mnie jako brokera technologii, związanych z transferem technologii. A więc pierwszą osobą, którą chciałem Wam przedstawić, była pani Dorota Dobija z Akademii Leona Koźmińskiego, która jest kierownikiem Katedry Rachunkowości i dyrektorem Centrum Programu Doktorskiego. Pełniła też funkcję prorektora do spraw badań. Drugim panelistą był Daniel Maksym, dyrektor działu rozwoju i innowacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a trzecim Jerzy Wiśniewski, który jest szefem działu badawczo-rozwojowego w firmie Fujitsu. To, co jest ważne, co powinienem Wam powiedzieć przed odsłuchaniem, że nagrywałem tą rozmowę telefonem. Nie zabrałem z sobą żadnego sprzętu, nie miałem niestety na to czasu, natomiast słyszałem już kilka odcinków nagrywanych telefonem, no i ta jakość nie odbiegała znacząco. Pokazywałem to Wojtkowi, Wojtek powiedział, że da się coś z tego zrobić, więc zapraszam do odsłuchu. Mam nadzieję, że rozmowa będzie dla Was równie ciekawa, co dla mnie. Miłego słuchania. Dzień dobry. Jestem Paweł Przybyszewski. Jestem brokerem technologii. Dostarczam różnego rodzaju rozwiązania technologiczne, patenty, zespoły naukowe do programów akceleracyjnych, inkubacyjnych. Bardzo się cieszę, że mogę poprowadzić ten panel. Zebrała nam się tutaj bardzo fajna grupa panelistów. Najważniejszym takim powodem, dlaczego uważam, że ta grupa jest atrakcyjna dla uczestników konferencji, jest to, że mamy tutaj przedstawicielkę uczelni, przedstawiciela przedsiębiorstwa i przedstawiciela instytucji otoczenia biznesu. Bardzo bym prosił, żeby przedstawili się Państwo, czym się Państwo zajmują, jakie mają Państwo doświadczenie. Może zaczniemy od Pani.
Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że mogę z Państwem dzisiaj tę godzinę spędzić. Nazywam się... Dzień dobry Państwu. Myślę, że teraz lepiej. Cieszę się, że mogę z Państwem tę godzinę spędzić razem dyskutując tematy związane z połączeniem nauki z praktyką. Nazywam się Dorota Dobija, pracuję w Akademii Leona Koźmińskiego. Przez 8 lat byłam prorektorem do spraw badań i rozwoju. Sama brałam ostatnio udział w projekcie, który miał na celu połączenie nauki z praktyką, prowadzącym do wdrożenia projektu i produktu, który nazywał się Inventorum. Myślę, że Państwo o nim słyszeli. A obecnie jestem dyrektorem studiów doktoranckich w Akademii Leona Koźmińskiego.
Dzień dobry Państwu. Nazywam się Daniel Maksym, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Kieruję działem rozwoju i innowacji i bardzo dziękuję za przedstawienie NCBR jako instytucji otoczenia biznesu. Po raz pierwszy ktoś nas tak przedstawił, bo ja się z tego niezmiernie cieszę, bo wiem, jak się zmienia profil działalności Narodowego Centrum. W mojej opinii coraz mniej tam mamy bezpośrednio adresatów w postaci środowiska naukowego, a coraz więcej mamy tam adresatów w postaci przedstawicieli biznesu. którzy twórczo wykorzystują pracę naukowców, starają się tą pracę wykorzystywać. W związku z czym bardzo się cieszę, że zostaliśmy tak określeni, chociaż tak zwane joby, bo tak to się w nomenklaturze biurokratycznej nazywa, mają też określone konotacje, ale pamiętam to wszystko z poprzednich paneli, spotkań i różnego rodzaju eventów. Natomiast rzeczywiście my jesteśmy, ja to będę podkreślał wielokrotnie, po to, żeby przedsiębiorcom było lżej współpracować z nauką. A nauka tak naprawdę musi się w tym wszystkim odnaleźć, bo my dajemy pieniądze przedsiębiorcom. W ogromnej części tak to wygląda i tak to będzie wyglądać.
Będziemy pytać o to jeszcze, jak pomagacie.
Dobrze.
Dzień dobry Państwu, moje nazwisko jest Jerzy Wiśniewski, pracuję dla firmy Fujitsu, czyli tutaj w gronie panelistów przedstawiam, reprezentuję ten biznes. Jestem szefem działu R&D istniejącego tutaj w Polsce, obecnie ponad 200 inżynierów pracujących w bardzo różnorodnych projektach i również współpracujący na różne sposoby z uczelniami.
Nauka potrzebuje biznesu, biznes potrzebuje nauki. To jest teza, do której chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Może zacznijmy od tego, jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspiera polską innowacyjność i przedsiębiorstwa w tym, żeby polskie innowacje mogły konkurować na globalnym rynku.
No, zadał pan pytanie na tym, że dysertację napisać albo nudną prezentację. Ja w tej chwili, oglądałem sobie tutaj na przerwie, jest transmisja live ze spotkania, czyli na żywo, ze spotkania kolegi, który kieruje działem projektów komercyjnych, a opowiada dzisiaj razem ze swoim zespołem o zasadach aplikowania, składania wniosków, ich rozliczania w programie Szybka Ścieżka. Tak? Jak pyta pan, jak my pomagamy, to oferujemy pewne menu różnych programów, w których można w różnych konfiguracjach składać wnioski o dofinansowanie. I to zarówno wnioski w systemie grantowym, jak i wnioski, które pewnie kiedyś przełożą się na wsparcie w postaci objęcia akcji udziałów, aczkolwiek to już nie my bezpośrednio, tylko wybrane przez nas wehikuły. Więc zachęcam Państwa do tego, żebyście Państwo w tej chwili, jeżeli jesteście przedstawicielami firm, które rozwijają jakieś technologie, żebyście Państwo w tej chwili przestali mnie słuchać, a włączyli sobie transmisję live z tego spotkania, jak składać wnioski efektywnie i dobrze w programie naszym flagowym zwany Szybką Ścieżką.
A ja zachęcam raczej do zostania z nami i posłuchania tego, co mają do powiedzenia paneliści. Chciałbym zapytać pana Jerzego o to, jakie z pana punktu widzenia naukowcy i uczelnie najczęściej popełniają błędy. Dlaczego nie ma tak wielu wdrożeń z nauki do biznesu?
Nie wiem, czy mi... słuchajcie. A jak zwykle dysertacja do napisania, ale może chyba jednym z najważniejszych takich aspektów jest, to jest temat, który się ciągle poruszany jest przez wszystkich. Jednym istotnym etapem jest stworzyć innowacje, mieć pomysł, to jest prawda, ale rynek potrzebuje tylko niektórych pomysłów. I pomysł, innowacja bez etapu komercjalizacji, bez etapu wdrożenia, bez etapu udostępnienia na rynek, później całego, czyli kanałów dystrybucji, później kanałów pomocy technicznej, supportu, utrzymania, to raczej niewiele takich pomysłów jest w stanie się skomercjalizować, udostępnić na rynek. Niestety bardzo dużo osób i być może poprzednie programy, również prowadzone przez NCBR, były skoncentrowane na samej etapie może wytworzenia pomysłu. Ten pomysł może był w jakiś sposób opracowany w formie jakiegoś draftu czy prototypu, dokumentacji.
No tak, pan, bo my wspieramy prace badawczo-rozwojowe, więc tak naprawdę do tego momentu wdrożenia nie wspieramy. No tak to wynika z naszego mandatu. Natomiast rzeczywiście to jest problem, no bo czymś innym jest prototyp, nawet działający w laboratorium, nawet działający w warunkach półtechnicznych, a czym innym jest wdrożenie tego do własnej produkcji, opatentowanie tego, czy inna forma ochrony własności intelektualnej, w związku z czym ewentualnie udzielanie z prawa jakby związanego z licencją z tego tytułu lub sprzedaż tego komuś innemu w celu dalszej dalszej produkcji czy rozwijania, prawda? Więc mogę powiedzieć, że nasze programy nadal są i będą zaplanowane w ten sposób, żeby obejmowały, najdalej mówiąc, prace rozwojowe, które rozciągamy na etap pierwszej produkcji. Pierwszej produkcji testowej, czy też wytworzenia instalacji o charakterze półtechnicznym, demonstratora, pilotażu, tak? To i tak jest, proszę Państwa, troszkę bym powiedział, naciągnięcie tego, czym są prace rozwojowe. Natomiast rzeczywiście przy badaniu projektu ten aspekt, czy jest rynek, czy jest konkurencja, czy będzie dystrybucja, czy rzeczywiście jest zapotrzebowanie, no jest badany. Natomiast, proszę Państwa, to jest tak, że taki projekt trwa, nawet z procesami rozwojowymi, wiele miesięcy najczęściej, czasem lat, chociaż nie może też trwać zbyt długo i jest to swego rodzaju przewidywanie. Natomiast my oczywiście w wszystkich naszych umowach mamy zapisane prawo do porażki, tak? Bo to, co my finansujemy, to jest de facto wyeliminowanie niepewności technologicznej, bo mamy zatem jakiś problem natury technologicznej, nie wiem, coś działa, a powinno, znaczy nie działa, a powinno działać, tak? Cząsteczka się nie łączy, a ma się łączyć. W związku z tym podaję taki pewien zgrubny przykład i jakby zaplanowana jest jakaś agenda badawcza, która ma doprowadzić do tego, że te cząsteczki będą się łączyć, urządzenie będzie działać, będzie funkcjonalność taka, jaką sobie zaprogramowaliśmy. I oczywiście to jest niepewność technologiczna, bo to nie jest niepewność związana z tym, że mamy jakąś określoną ilość betonu i z niej możemy wyprodukować jedno, dwa, trzy prefabrykaty, z tego złożyć piętro, czyli klasyczną inwestycję zrobić. Więc jeżeli zlikwidujemy tą niepewność technologiczną, czyli działa, system działa, usługa jest oferowana, prototyp w warunkach półtechnicznych działa, no owszem, nadal mamy coś, co byśmy określili jako ten minimum viable product, czyli taką pierwszą wersję produktu testową. A teraz kolejne pytanie, czy tego oczekuje rynek?
No właśnie, o to chciałem zapytać.
No dokładnie, tutaj pan mi opowiedział.
A, przepraszam, to odłożę mikrofon, żeby...
Nie, dziękuję, bo chyba o to właśnie chodzi, żeby była dyskusja tutaj.
Dokładnie, najlepiej jak się nie będziemy ze sobą zgadzać.
Więc gdybyśmy popatrzyli troszeczkę dalej, bo właśnie punkt widzenia naukowców, wspaniałych, cudownych ludzi, którzy mają te inne pomysły, ale kończy się właśnie na tym etapie, dobrze, już mamy ten prototyp, już coś mamy. Ale to jest dopiero, z punktu widzenia biznesu, to jest dopiero etap początkowy, czy etap nawet zero. Od tego się dopiero zaczyna i właśnie brakuje tego powiązania. Żeby to się odnosiło sukcesem, to jest to, żeby to kontynuowane było, żeby to stało się z realizacją rynkową. Czyli ten cały następny aspekt jest bardzo istotny. Komercjalizowanie tego pomysłu.
To przychodzi mi do głowy to, o czym rozmawiałem z panią Dorotą wczoraj. Mam tutaj na myśli ograniczone zaufanie. Jesteśmy w ogóle społeczeństwem o bardzo niskim zaufaniu społecznym. Pani Doroto, może się pani wypowiedzieć na ten temat?
To jest ciekawy temat, ale ja może bym powiedziała to, jakby kontynuując tę rozmowę, o innym aspekcie, bo my tak naprawdę w Akademii Leona Koźmińskiego realizujemy setki takich projektów, mini projektów. Właśnie takie, gdzie jest jakiś pomysł i on jest później wdrażany w firmach. I tutaj mam na myśli projekty naszych studentów, absolwentów, chociażby programów MBA, kiedy rzeczywiście albo właśnie mają pomysł na jakiś produkt, mają pomysł na jakąś innowację i badają rynek, robią wszelkiego rodzaju analizy i następnie ten pomysł decyzją zarządu jest wdrażany albo i nie. I my mamy informację, że większość tych projektów jest wdrażanych i przynosi konkretne korzyści firmom.
Bo myślę, skąd bierzecie pomysły na te badania?
One przychodzą z biznesu. Okay. Tak, oni te grupy projektowe, to jest kilka osób, które pracuje nad danym projektem. Mając kontakt z biznesem, bo sami są menadżerami, przychodzą z problemami, dostają od nas narzędzia, dostają pomoc i wsparcie, ale tak naprawdę to oni nad tymi projektami pracują i następnie promują. Ja ostatnio byłam na obronie, gdzie rzeczywiście duża firma będzie wdrażała nowy produkt na rynek, on się za chwileczkę pojawi. I to jest efekt pracy naszych studentów, czyli tak naprawdę menadżerów studentów MBA. Przy czym to mówimy o małych projektach typu kilka milionów złotych, kilkadziesiąt, a nie takich, jak, o jakich pan myśli.
Ja jeszcze nie wypowiedziałem sum żadnych.
W takim razie może powiem, jaki ja problem dostrzegam często, z jakim się borykam jako broker technologii. Bardzo często jest tak, że firma mówi mi o tym, jakie ma potrzeby technologiczne, jakie problemy chciałaby rozwiązać. Mi udaje się znaleźć na jakiejś uczelni albo w jakimś instytucie naukowym technologię, która odpowiada na ten problem. Jest zgłoszenie patentowe, czasem nawet patent. Są publikacje, inni naukowcy potwierdzają, że faktycznie to działa. No ale nikt tego przemysłowo jeszcze nie zastosował, no i przedsiębiorstwo nie chce wyłożyć teraz dużych pieniędzy na to, żeby budować przemysłową linię technologiczną, no i uważa, że całe ryzyko finansowe bierze na siebie, więc wartość tego rozwiązania jest bardzo niewielka dla przedsiębiorstwa. Natomiast naukowiec uważa, że zrobił już wszystko, ponieważ no de facto zrobił wszystko, potwierdził założenia, wytworzył jakąś nową substancję w warunkach laboratoryjnych, no ale nie zrobił tego przemysłowo. Jak sobie radzić w takich sytuacjach?
Co prawda ja nie reprezentuję nauk technicznych i inżynieryjnych, ale myślę, że to jest akurat taki pomysł, czy takie miejsce, gdzie zwracamy się do NCBIR. Bo znam takie projekty finansowane przez NCBIR, kiedy rzeczywiście firma ma potrzebę rozwoju produktu, ale do tego potrzebuje nauki. Skontaktowała się z uczelnią, nawiązała indywidualne kontakty, kontakt z uczelnią nie wystarczy. To musi być kontakt indywidualny z osobami, które rzeczywiście chcą się zaangażować w taki projekt. I rzeczywiście poświęciły sporo zasobów i czasu na przygotowanie wniosku do NCBIR-u. Ten wniosek został zaakceptowany, jest finansowany i w przyszłości firma będzie miała możliwość rozwoju produktu, takiego, który akurat brakował w całym portfelu produktów, które usługi, które świadczymy. W związku z tym myślę, że to właśnie jest ten moment, kiedy do NCBR-u się zwracamy o pomoc.
No i co wtedy robi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju? Jak decyduje o tym, komu dać kasę? Kto po prostu robi skok na pieniądze, a kto faktycznie...
Żadnych skoków na pieniądze u nas się nie wykonuje.
No, u was nie, ale u tych, którzy się zwracają do was o te pieniądze, czasem tak.
Pierwsze słyszę, że nasi wnioskodawcy wykonywali skoki na pieniądze. Sprawdzimy to po programie.
Okej, okay, dobrze.
Dokładnie, znaczy ma pani pełną rację. To wygląda w ten sposób, że z wnioskiem powinien do nas przyjść przedsiębiorca, bo, a to może pan mnie poprawić oczywiście, bo w 99% przypadków nie jest tak, że to, co naukowiec ma, da się zastosować od razu w przemyśle. Znaczy przełożyć po prostu na linię produkcyjną.
No jeszcze trzeba to potestować, tak.
Dokładnie, no właśnie, więc innymi słowy, tak naprawdę tam jest jeszcze potrzebna faza prac rozwojowych de facto, czyli zobaczyć na przykład, czy skalowanie wyjdzie, bo może on wytworzył czegoś, nie wiem, kilogram, 10 kilogramów, a przedsiębiorca potrzebuje w tonach, tylko że wytworzenie tego w tonach powoduje, że są takie problemy, których my nie dostrzegamy, wytwarzając czegoś w kilogramach. Nieciągłości, nie wiem, zastosowanie. To nie jest tak, że zastosujemy 10 razy więcej czegoś, to będzie 10 razy więcej tego samego.
W inny sposób może zdać reakcja chemiczna.
Dokładnie, więc tak naprawdę tu nadal jest ogromne pole do tego, żeby wykonywać coś, co my określamy w nomenklaturze pracami rozwojowymi, chociaż może to z zewnątrz wyglądać jak inwestycja, ale to nie jest inwestycja, bo jeżeli produkt, jakby współfinansujemy powstanie w czegoś w skali półtechnicznej po to, żeby w tej skali przetestować, czy da się to przełożyć znowu na de facto wyprodukowanie jakiejś linii produkcyjnej. Ostatnio byliśmy w Orlenie na takiej właśnie na takim większym spotkaniu, gdzie rozwiązywaliśmy, naszym zdaniem sporo rozwiązaliśmy takich wewnętrznych problemów tej w końcu wielkiej korporacji i oni nam ładnie to pokazali, że to, że chcą czasem współfinansować z naszym udziałem coś, co wygląda jak mała fabryka, tak? Czy nie wiem, jakiś magazyn energii, coś, co byłoby wielkim akumulatorem, co dla nas jest po prostu budynkiem, mimo tego, że jest wkopany w ziemię, to wcale to nie jest to, o co im chodzi. Znaczy, bo im chodzi o coś, co jest 10, 15, 20 razy większego. I to tak naprawdę, oczywiście ten demonstrator technologii, to on powstanie w ramach tego projektu. Oni tam udowodnią, że są w stanie pokonać pewne problemy technologiczne właśnie związane ze skalowaniem, czy tam tymi nieciągłościami, jak to się ładnie określa. Natomiast tak naprawdę to dopiero będzie służyło do tego, żeby zbudować coś, co jest docelowym elementem dostawienia w lidzie. Tak? I to będzie 10, 15 razy większe. Więc jakby często słyszę od przedsiębiorców, z którymi spotykamy się, już przychodzą do nas, czy w jakichś spotkaniach, że mało mamy teraz pieniędzy na inwestycje, klasyczne inwestycje, które są inwestycjami w środki trwałe ze środków unijnych. I to jest prawda. Znaczy, jeżeli Państwo przeszukacie ofertę instytucji, które dysponują środkami 14-20 tej perspektywy, to tam jak kot napłakał jest klasycznych inwestycji na umowę wcześniej parku maszynowego czy wymianę linii technologicznych. I zresztą to jest kwestia oczywiście przyjęcia pewnej filozofii. Ja uważam, że dobrze, tak? Bo prace rozwojowe, które akurat jest dużo środków, to wcale nie polegają tylko na tym, że tą pipetę przyłożę na szkiełko i zobaczę coś pod mikroskopem. To są właśnie czasem duże pilotowe instalacje, które wyglądają jak małe fabryczki, aczkolwiek oczywiście można z nich korzystać potem komercyjnie, natomiast najczęściej to one nie są znowu tym jeden do jednego przełożeniem, także przedsiębiorca po prostu uruchomi tam produkcję. Ja mam takie projekty, akurat prowadzę projekty z tej takiej demonstratury 1.1.2, to są, my nazywamy demonstratorami, prawda? Huty, prawda, testują nowe metody stopów, tak? No tam jakby do każdego kamienia milowego potrzeba im 5, czy stop, to jest złomu za 5 milionów złotych, tak? No ale to jest ta skala, kiedy mogę w piecu cokolwiek uzyskać, tak? No tam się nie wrzuci sztabki z tego, z czegoś się uzyska. Czyli ja zachęcam do takiego jakby szerszego rozumienia, o co chodzi w tych projektach, które są blisko rynku. Znowu, my też się, proszę Państwa, zmagamy z takim może rozumieniem kanonicznym, tak? Tego, gdzie się kończy nauka, zaczyna się już produkcja. Mieliśmy jakiś czas temu misję z...
Może to się nie rozdziela, może to jest jakiś tam ciąg.
Znaczy, mieliśmy misję z Banku Światowego, który tam bardzo mądre rzeczy nam opowiadał, ten Bank Światowy w ramach takiej ewaluacji programów, projektów u nas, ale on był w ogóle, znaczy, ci ludzie byli w ogóle zdziwieni, że my dajemy dotacje na prace rozwojowe. Czyli oni mówią tak, czyli praca rozwojowa, czyli generalnie to pomysł już został, to jest już na pewno proof of concept, tak? No, czyli innymi słowy, został już sprawdzony, że jakby to działa. No, oczywiście coś tam dobadać, dokręcić, to jest jasne. I wy tam dajecie dotacje, kiedy tam to ryzyko techniczne już jest bardzo małe i tak naprawdę no tam to wbrew pozorom powinien bank dać kredyt na to i przedsiębiorca za ten kredyt, zastawiając część tam swojego przedsiębiorstwa, czy w ogóle generalnie w ramach linii kredytowej, to powinien sobie już to w ramach kosztów operacyjnych finansować wdrożenie do produkcji. No jakby uświadamialiśmy im, że to jednak tak nie działa u nas, tym bardziej, że może i by zadziałało pewnie na rynku, który generalnie akceptuje i ryzyko, i akceptuje to, że konkurujemy nie tylko ceną, ale konkurujemy przede wszystkim nowością technologiczną. Znaczy, mówiąc to, chcę powiedzieć, że jesteśmy w Europie, w której my zarabiamy 4 razy mniej niż Niemcy. Tak? W związku z czym to wszystko jest ileś razy u nas tańsze. Nadal ciągle. Więc jakby pierwsza myśl korporacji to jest, jak zoptymalizować koszty. Nie? No i tak możemy je zoptymalizować i robić czegoś dużo więcej, bo się te koszty produkcji na większą ilość jednostek rozkładają. Możemy wyprowadzić produkcję poza obszar Unii. Tak? To jest pierwsze myślenie, tak? Tak naprawdę. Natomiast dopiero następne myślenie to jest to, czy rzeczywiście inwestycja, w cudzysłów, ale to też jest tak naprawdę inwestycja w prace rozwojowe, które gdzieś tam daleko nam przyniosą jakiś być może udział w rynku, czy to się nam opłaca. w momencie, kiedy tak naprawdę u nas są ciągle jeszcze możliwości optymalizacji kosztów. Więc jakby te proste recepty, które usłyszeliśmy, niekoniecznie mają bezpośrednie zastosowanie do nas.
No tak, ale jeżeli chodzi o optymalizację kosztów, to ja zostałem nauczony, że jeżeli optymalizacja kosztów jest jedyną przewagą innowacji, to nie warto się tym zajmować, bo i tak ktoś inny zrobi to w końcu taniej. Natomiast chciałem zapytać pana Jerzego o model współpracy z jednostkami naukowymi, bo rozmawialiśmy o tym wczoraj trochę przez telefon i wydaje mi się, że państwo jako globalna firma wypracowali sobie model, który się sprawdza.
Tak, no Fujitsu jest jedną chyba z czterech największych firm IT na świecie, więc ja nie za bardzo chciałbym się wypowiadać, co się dzieje w innych krajach, bo my mówimy tutaj o globalnym podejściu, raczej może bym się skoncentrował na rynku polskim tutaj. Co mamy. Nasz dział R&D powstał dopiero 2,5 roku temu, więc dość stosunkowo...
A ile osób zatrudniacie?
W tej chwili 200. Według planów do końca roku powinno być 250.
Czyli jest dobrze.
No tak, nie wchodząc teraz w szczegóły, a może jednak wejdziemy w te szczegóły. Więc oczywiście, żeby odnieść sukces, bo oczywiście każdy biznes jest skoncentrowany na odniesieniu sukcesu, tak? Czyli minimalizowaniu, tak jak tu powiedział, szansy porażki. Zaczęliśmy od chyba najprostszych możliwych rzeczy. Szukamy talentów, bo gdzie można szukać talentów? No to oczywiście talentów szukamy na uczelniach. Wśród naukowców, tak, ale najważniejsze, wśród studentów. No bo przecież nie zapominajmy, że głównym celem nauki polskiej to jest praca również też dydaktyczna. Kształcenie kadr. Kadry stanowią przyszłość innowacji. W związku z tym, dlaczego do tych kadr nie uderzyć troszeczkę wcześniej? W związku z tym, ale jak to pogodzić? Jak pogodzić te światy, że z jednej strony studenci no, muszą skończyć swoje studia, muszą przejść cały zakres przedmiotów, pozyskać całą tą wiedzę. Ale z drugiej strony fajnie byłoby, żeby się już zapoznali, co mogą zrobić w biznesie, jak to pokierować. W związku z tym udało nam się rozpocząć takie wielofazową współpracę z uczelniami. Po pierwsze otworzyliśmy wśród tych 200 inżynierów, jest 15 praktykantów. Cały czas pozyskanych, którzy się pracują z zespołami inżynierskimi na co dzień, przychodzą w zależności od tego, jakim zajęcia pozwalają, uczą się, przecież młodych ludzi trzeba uczyć. No niestety poziom kształcenia na uczelniach spada z roku na rok. Drastyczny spadek.
No chyba będę musiał oddać głos pani Dorocie.
No może bardzo chętnie pogadamy. W związku z tym my chcemy uzupełnić tego, czego nie ma, kształcąc ich i również pozyskując, co oni potrafią, jak zrobić, dostosowując tego, co możemy oczekiwać w biznesie na przyszłości. W przyszłości do tego, co uczelnie, w cudzysłowie, jako inżynierów dostarczają nam na dziś. Druga rzecz, bo to jeszcze nie jest wystarczające, poszukaliśmy tak zwanych projektów. Bo każdy student musi robić jakieś prace laboratoryjne, prace projektowe. Udało nam się z jedną z uczelni w Łodzi, tam gdzie się nasze centrum znajduje, uzgodnić dzięki przychylności pana rektora i panów dziekanów, że część studentów, oczywiście chętnych, zamiast uczestniczyć w niektórych zajęciach projektowych, robi ten projekt pod auspicjami naszej firmy, czyli pod opieką dydaktyczną. Są pewne grupy projektowe, przychodzą do nas i pracują w tak zwanych projektach open source'owych. Czyli tam, gdzie jest najłatwiejsza sprawa z intellectual property rights, bo wynikiem tego jest właściwie własność wspólna, więc studenci mogą to później kontynuować w ramach prac magisterskich, czy nie wiem, naukowcy mogą pracować...
A zdarzyło się tak, że studenci rozwiązali jakiś wasz konkretny problem?
Tak, zgadza się, a właśnie nie nasz. Rozwiązali problem potrzeb biznesowych, bo pierwsza faza projektów open source'owych zakończyła się w zeszłym roku. No niestety tutaj troszeczkę nie dopilnowaliśmy niektórych aspektów prawnych, więc nie do końca to można ogłosić jako wielki sukces. Druga faza...
Ale studenci zaliczyli.
Zaliczyli. To jeszcze zrobiliśmy, żeby im ułatwić życie w ten sposób, żeby stworzyć konkurencję wśród studentów. Wśród grupy około 16 czy 17 studentów, które się zgłosiło, podzieliliśmy ich na 3 zespoły projektowe. Podaliśmy im temat do rozwiązania i rozpoczęliśmy wewnętrzną konkurencję. Te 3 zespoły konkurowały ze sobą, kto zaproponuje najlepsze rozwiązanie danego tematu. I proszę mi wierzyć, jeden z nich to był naprawdę niesamowity. Teraz jest druga faza, która się zakończy w czerwcu i znowu zrobiliśmy to samo, znowu są 3 grupy studentów i one konkurują ze sobą, czyli muszą rozwiązać i najlepsze rozwiązanie stanie się tym oficjalnym open source'em na końcu. Jak na razie, proszę mi wierzyć, żadne inwestycje, żadne wielkie pieniądze, a potencjał ludzkiego umysłu i wspaniała również współpraca z uczelnią, która się nawiązuje.
Pani Doroto, wy też kształcicie w Akademii Leona Koźmińskiego w dużych firmach. Proszę powiedzieć coś na ten temat.
Czy nasi studenci odbywają praktyki? Ale ja bym się chciała odnieść do tego, co pan powiedział. Bo badania pokazują, że tym, z punktu widzenia nauki, z punktu widzenia uczelni, to te osoby, które mają wcześniejsze doświadczenie i pozostają z praktyką, z innowacjami w praktyce i pozostają później na uczelniach, to są te osoby, które osiągają największe sukcesy później na polu współpracy biznes-nauka. Bo to ci studenci, którzy przeszli przez wasze ręce, jeśli zostaną na uczelni, będą rozumieli pewne procesy, których inni nie będą rozumieli, bo jak wiemy, zapominamy 80% tego, co nam powie wykładowca, albo więcej, i zapamiętujemy 80% tego, co zrobiliśmy sami. I w związku z tym takich podejść z punktu widzenia, czy z perspektywy firm, oczekiwalibyśmy my, naukowcy i osoby pracujące na uczelni, że rzeczywiście studenci, jak pójdą na praktyki, to że zostaną rzeczywiście zaangażowani w projekty, które później będą rzeczywiście oceniane i ewentualnie wdrażane. Natomiast rzeczywiście warto zwrócić uwagę i przyjąć, że ten poziom wiedzy praktycznej studenta jest niewielki. Tu dziękuję panu za...
Natomiast oczywiście to proszę nie potraktować jako narzekanie. To jest stwierdzenie faktu, tak jest. I w związku z tym, dlatego uważam, że takie inicjatywy, takie bardzo połączenie bliskie biznesu i nauki, to daje możliwość właśnie rozwiązywania tego, żeby czasami odpuścić przeteoretyzowane kierunki, bo oczywiście teoria jest istotna. Podstawowe kompetencje, podstawowe umiejętności są podstawą, bez której się nie da zrobić. Tylko pokazujmy, jak można to zastosować w praktyce. Jak to udoskonalać dzięki temu? W związku z tym nawet studenci wtedy zrozumieją, dlaczego warto się uczyć, dlaczego się warto poszerzać i co jest istotne, co trzeba od razu mieć, być wyposażony w tym, żeby odnieść sukces w biznesie. Co więcej powiem, również naukowcy, ci, którzy zostają, mają również wgląd w to, co biznes, jak biznes korzysta z pomysłów, jakie są drivery tego biznesu.
I jakie ma problemy też.
Jakie ma problemy. Bo oczywiście nie możemy zrezygnować, że naukowcy się przełączą w stricte myślenie biznesowe, bo nie będziemy mieli tej szansy, tego szaleństwa pomysłów, które musi być. Oni muszą mieć tą możliwość wymyślania nawet niepraktycznych rzeczy. Bo w końcu z 10 niepraktycznych, czy takich, które nie rokują, jedna czy dwie zabłysną i odniosą wspaniały sukces. Więc to chodzi mi tu o to, że powstanie tych powiązań, tak? Że uczelnie, nauka będą wiedziały, co biznes potrzeba, a z drugiej strony biznes będzie blisko nauki i uczelni i wiedział, jak to tam się...
No takiej wzajemnej wiedzy na pewno brakuje.
Ta synergia. Chodzi o zbudowanie tej praktycznej synergii.
No ale chyba dostarczenie studentów do korporacji to nie jest jedyna rola, jaką może pełnić uczelnia przy wdrażaniu innowacji, w rozwijaniu gospodarki opartej na wiedzy. Panie Danielu, proszę powiedzieć, w jakiej roli jeszcze mogą występować uczelnie, instytuty naukowe? Jako podwykonawcy na przykład albo...
No tak, zdecydowanie, bo myśmy jednak dokonali pewnego przewrotu kopernikańskiego ze wszystkimi oczywiście ograniczeniami tego słowa jakieś 2,5 roku temu, kiedy tak naprawdę w tej części dotyczącej największej kwoty środków dostępnych przez najbliższe parę lat postanowiliśmy, że to przedsiębiorcy będą wnioski składać o dofinansowanie, co wcale nie wykluczyło udziału jednostek naukowych, czy zespołów naukowców, czy samych naukowców w tych przedsięwzięciach, bo jak łatwo tam doczytać się w dokumentacji, możemy zlecać wykonanie zadań merytorycznych w ramach podwykonawstwa i to się zdarza w prawie każdym projekcie, który obsługujemy. I tym podwykonawcą bardzo często są zespoły naukowców, czy jednostki naukowe. To też wynikało z naszych doświadczeń, bo ja na przykład miałem kiedyś taki program, w którym były konsorcje naukowo-przemysłowe, co się w praktyce przełożyło na to, że przedsiębiorcy byli z łapanki jakby szukani. Jedno takie doświadczenie. Natomiast teraz to wygląda tak, nadal szukamy jakiegoś swojego modelu, że do 50% kosztów kwalifikowanych w projekcie może być zlecone podwykonawcy. I tym podwykonawcą najczęściej są nas jednostki naukowe. My mamy taki wymóg, to też jest oczywiście jakoś jakby logicznie uzasadnione z punktu widzenia tego, co wcześniej robiliśmy, że co do zasady taką jednostkę naukową chcielibyśmy, żeby to była jednostka naukowa sparametryzowana. Najczęściej są to, znaczy to z jednej strony jest oczywiście jakiś tam certyfikat jakości, tak? No bo jednak czemuś ta parametryzacja służy. Z drugiej strony najczęściej są to jednostki dobrze doposażone w ciągu ostatnich lat w aparaturę i urządzenia. To więc niech ona, ta aparatura i te urządzenia na siebie próbuje zarabiać. To powiedziawszy, powiem, że oczywiście każdy inny, jeżeli jest zdolny do wykonania tej części merytorycznej projektu, którą główny wnioskodawca chciałby powierzyć stronie podwykonawczej, może takiego podwykonawcę sobie znaleźć, to tylko będzie wymagało jakby uprawdopodobnienia, że nikt ze strony tych jednostek sparametryzowanych nie jest w stanie tego wykonać i też mamy tego typu przypadki. My zadawujemy sobie prawo do tego, żeby poddać to jakiejś analizie u nas, więc to się zdarza, ale najczęściej naukowcy występują jako właśnie podwykonawcy, poza tym jedną, mamy też projekty aplikacyjne, w których są konsorcje, ale mówię o tym klasycznym dużym strumieniu dla przedsiębiorców i prawie w każdym projekcie występuje albo naukowiec z grupą, która go tam wspiera, lub też jednostka jako klasyczny podwykonawca, więc jakby ten, tylko to, proszę Państwa, rodzi jedną podstawową cechę albo konieczność, to konieczność wycenienia swojej pracy. I to nie jest takie proste. Znaczy wycenienia tej pracy to jest jakby jedna sprawa, oczywiście zapewnienia sobie, czyli znowu przejrzenia tego, że mamy w jednostce naukowej coś takiego jak regulamin świadczenia usług i regulamin oczywiście związany z własnością intelektualną tego, co powstanie, no to my też nie staramy się, proszę Państwa, być mądrzejsi od rynku, bo mamy zasadę taką, że my jako jednostka współfinansująca, przypominam, że Narodowe Centrum nie daje przedsiębiorcy nigdy 100% dofinansowania projektu, więc to zawsze jest zależne od jakiegoś tam progu pomocy publicznej. Mówimy, że my nie bierzemy z tego tytułu na siebie, czy nie rościmy sobie żadnych praw własności intelektualnej. To co wytworzycie, to cała IP, które powstanie w projekcie, jest wasze. Natomiast to jest jedna oczywiście odpowiedź, a druga odpowiedź jest taka, co zrobić wtedy, kiedy jest podwykonawca jakiejś części no i też wytworzy coś, co ma znamiona ochronne później, tak? Powstanie znak, czy jakiś know-how, czy nawet coś, co jest patentowalne. No ale to też my, proszę Państwa, ani nie staramy się być mądrzejsi od rynku i każdemu sugerować, bo to wszystko zależy od tego, jak się strony między sobą dogadają, ale te strony muszą wiedzieć, jak się będą chciały dogadywać.
Tylko że czasem nie za bardzo wiadomo, co tam będzie wynikiem tych prac badawczo-rozwojowych i czy to wpisuje się w to finansowanie, czy to, co zostanie wytworzone, jednak jest wytworem.
No to jest właśnie ryzyko badawcze. To jest właśnie ryzyko badawcze.
Tutaj mówił Pan z Orlenu też o takim ryzyku.
My mamy w każdej umowie tak zwane prawo do porażki, to znaczy jeżeli w wyniku prac badawczych czy prac rozwojowych w projekcie nie otrzymamy tego, na co liczyliśmy, co sobie zapisaliśmy w naszej hipotezie badawczej, no i rzeczywiście przy danych nakładach i danej metodologii nie da się tego uzyskać, no to my generalnie nie domagamy się ani zwrotu tego, co wcześniej wypłaciliśmy, ani też nie wypłacamy oczywiście tego, co byłoby dalej po następnym kamieniu milowym, bo mamy tutaj taką zasadę, czy tych czterech kamieni milowych, które de facto są tym momentem go, no go, tak? Albo idziemy dalej, albo na tym poprzestajemy. I to jest chyba dobre, ponieważ no, nie domagamy się zwrotu tego, cośmy na ten nieudany projekt, jeżeli jego nieudaność wynika tylko i wyłącznie z tego, że zziściło się ryzyko badawcze, a nie ma tam sytuacji nieprawidłowości w środku. To jest w każdym projekcie jest zupełnie inaczej. Ja tak naprawdę ciężko mi się odnieść do sformułowania, że nie wiadomo, co powstanie w wyniku tego, tej pozleconej pracy badawczej. No zakładam, że strony się umawiają, że w jakimś terminie, bo to jest kolejne pytanie, w terminie się musi w jakimś okazać, zespół badawczy wykona określone badania, czyli innymi słowy, nie wiem, przedsiębiorca otrzyma informację, że dany materiał to się nadaje albo się nadaje, albo takie właściwości są, albo ich nie ma, tak? Albo to, cośmy sobie założyli, będzie działało lub nie będzie działało. To tutaj każda umowa jest inna. My nigdy ani nie pokazujemy schematu, ani nie pokazujemy wzorca. Tak naprawdę nas to w środku tak naprawdę nie interesuje. To jest odpowiedzialność tego, kto ten projekt realizuje. No i oczywiście każda ze stron powinna swoje interesy chronić. I tak naprawdę powinna dawać co do podziału własności intelektualnej, jeżeli powstanie jakaś w ramach tego projektu. Więc na to pytanie tylko tak mogę odpowiedzieć. Mhm. Wie pan, często jest tak, że nie często, a chcielibyśmy, żeby było częściej, żeby jakby uczelnie, jednostki naukowe nie patrzyły tylko i wyłącznie na to, że no jakby wycenią swoją pracę, czyli uzyskają zapłatę za usługę, bo wynajęły urządzenie badawcze, czas badawczy, praca tutaj konkretnego zespołu, który bada, ale na przykład bardzo byśmy chcieli, żeby jednostki naukowe zaczęły myśleć koncepcją udziału w zyskach. Znaczy, jeżeli powstanie coś, tak, coś, co ma potencjalnie walor rynkowy, no, patentowalny, czy coś, co da się wycenić, tak, to może umówmy się w ten sposób, że owszem, my zaoferujemy troszkę niższą cenę, ale jeżeli powstanie coś, co będzie miało charakter rynkowy później, no, to będzie, nie wiem, 5% z przychodów z komercjalizacji, kiedy to się stanie produktem. Czyli budowanie sobie w ten sposób takiego portfolio z przyszłych dochodów na zasadzie czegoś, co się po angielsku nazywa royalties, tak? Czyli tych opłat.
A czy to nie wpłynie na odpływ pracowników naukowych do przedsiębiorstw? No bo jeżeli ta własność intelektualna będzie należała w końcu do naukowca, który to wytworzył i on założy jakąś spółkę odpryskową od uczelni, no to coraz więcej czasu będzie poświęcał firmie, a coraz mniej swojej pracy naukowej.
Będą chyba następni, którzy... Tam jest zmiana pokoleń.
Może ja odpowiem. Ja nie widzę nic złego w tym, żeby naukowcy odchodzili, zakładali swoje firmy, produkowali czy tworzyli to, co mają tworzyć.
Cieszę się, że mówi to właśnie pani.
Bo na tym podlega rozwój. Pewno miałabym większe problemy, gdyby ta osoba została na uczelni i robiła jeszcze firmę, bo wtedy nie jest w stanie zaangażować się. Ale proszę zobaczyć, że te centra innowacji, a Silicon Valley jest właśnie zbudowane na takim pomyśle, że ludzie związani z uczelniami bardzo dobrymi, technologicznymi idą i tworzą swoje firmy, swoje przedsiębiorstwa.
Ale potem wracają. Tego u nas nie ma najczęściej.
Już powoli wracają, ale to wynika jakby z innych kwestii promocji i rozwoju pracownika naukowego tak zdefiniowanego, jak u nas jest, bo ten pomysł przychodów z komercjalizacji dodatkowych dochodów uczelni jest świetny. To tylko dopóki tego nie będzie gdzieś tam w ocenach przy tych jednostkach, to nie będzie gdzieś tam w głowach rektorów, że o to musimy robić, bo mają pewne inne parametry, które muszą dostarczyć, żeby się stać tymi jednostkami wiodącymi, innowacyjnymi, które dostaną tę dodatkową kasę. Mhm. I to takie koło się zamyka.
Ja może tutaj dodam. Oczywiście super by było, jak tak Państwo mówicie, żeby takie przychodzenie pracowników naukowych do biznesu było, ale to jest jednokierunkowe, ale w drugą stronę również, żeby się działo. W firmie Fujitsu akurat to jest bardzo popularne w tych bardziej zaawansowanych krajach, na przykład w Niemczech, gdzie bardzo dużo pracowników najpierw kończyło doktoraty na uczelni, a później przychodziło do biznesu i powracało również współpracując. Natomiast u nas też się ten ruch zaczął, natomiast on nie jest ustrukturyzowany. Ja mam sam w moim zespole pracuję kilku nadal aktywnych wykładowców,
Oni pracują w biznesie, tak? Ale również robią doktoraty, prowadzą badania, szukamy takich miejsc, żeby oni mogli powiązać jedną i drugą pracę. I to jest bardzo mile postrzegane. Natomiast nie jest to w jakiś sposób sprawa ustrukturyzowana. To raczej bazuje na indywidualnych chęciach danej osoby. Czyli to, co mówimy, talentach. Jak jest talent, to czy jest struktura, czy jest pomoc, nie zastopuje go. Talent zawsze dojdzie i odniesie sukces. Fajnie byśmy znaleźli jeszcze inne motywatory, żeby więcej tych talentów mogło powstawać albo usuwać blokady z ich dróg.
No jeżeli macie pracowników, którzy prowadzą wykłady, to łowienie tych talentów wydaje się stosunkowo łatwe, bo wykładowca może nakierowywać na potrzeby firmy albo nawet swoje potrzeby i jakby zmuszać studentów, żeby próbowali rozwiązać te problemy. Jeżeli ktoś jest bardziej aktywny, no to można składać propozycje.
No oczywiście, że to robimy. No przecież biznes nie działa pro publico, oczywiście działa pro publico bono, ale najważniejsze dla biznesu, szczególnie IT, jest pozyskiwanie talentów, bo na tych osobach bazujemy rozwój, nasz rozwój. W związku z tym każde wyszukiwanie kogokolwiek, kto może wnieść wartość dodaną, ma potencjał, ma umiejętności, jest konieczne.
Pani Droto, a co Was motywuje do współpracy z biznesem? Pieniądze?
Tak właśnie szukam w pamięci z moich doświadczeń, chociażby z tym ostatnim projektem Inventorum.
Proszę powiedzieć coś więcej, bo może nie wszyscy znają ten projekt.
Projekt Inventorum to jest projekt, który był realizowany głównie przez Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Państwowy we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego, który tak naprawdę miał stworzyć produkt, który był takim Facebookiem, czy jest Facebookiem dla naukowców i dla biznesu. Bo tutaj mówiliśmy o takich narzędziach, jak Pan stosuje, czyli w bliskiej współpracy z uczelniami, a Państwo reprezentujecie raczej większe firmy, ale w Polsce jest bardzo dużo małych firm, które też muszą być innowacyjne po to, żeby konkurować na rynku. I myśmy stworzyli taki portal, gdzie można poszukiwać informacji o właśnie projektach innowacyjnych, tych, nad którymi pracują instytuty naukowe i badawcze i uczelnie. I można także szukać przedsiębiorców, którzy zainteresowani są pewnymi rozwiązaniami. Oczywiście ten sukces będzie zależał od użytkowników tego portalu i jesteśmy na etapie wdrażania tego przedsięwzięcia. I muszę przyznać uczciwie, ja brałam udział w projekcie i moim zadaniem wraz z zespołem, którym prowadziłam, polegało na zbudowaniu modelu, który OPI zastosuje w pomiarze kapitału intelektualnego, społecznego i innowacyjnego przedsiębiorców, którzy się tam logują. Bo oczywiście my możemy z sieci wyszukiwać sporo informacji o jednostkach naukowych. OPI ma całą bazę danych dotyczących jednostek naukowych, ale z sieci możemy wyszukać sporo informacji o przedsiębiorcach. No ale jeśli ja jestem użytkownikiem takiego portalu, to jednak jeśli dostanę, to Pani wcześniej mówiła na wcześniejszych prelekcji, że jak mamy dużo informacji, dużo wskaźników, to niewiele jesteśmy w stanie wyłapać. W związku z tym myśmy mieli za zadanie zbudować taki system, który pozwoli przedsiębiorcy jakby na rzutem oka powiedzieć, że ta firma nas interesuje, a ta firma ma mniej. I muszę powiedzieć, jak to było. Po prostu przyszedł dyrektor i mówi: Pani Doroto, niech się Pani tym zajmuje, bo Pani się tym zajmowała. Bo ja rzeczywiście 10 lat temu, albo pewno więcej, napisałam chyba jedną z pierwszych książek na temat pomiaru kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie. A potem ten temat zarzuciłam, dlatego że uznałam, że niewiele jestem w stanie zrobić, a w praktyce tych modeli do pomiaru kapitału intelektualnego się trochę pojawiło i były promowane przez firmy konsultingowe. A ja to tak sobie mogę tylko mówić, jak można by było lepiej. No i w związku z tym zajęłam się innymi tematami. Temat wrócił. I okazało się, że tą wiedzę, którą miałam 10 lat temu, którą zdobywałam, mogę w tej chwili zastosować, zaaplikować i jeszcze przekazać moim młodszym współpracownikom po to, żebyśmy stworzyli coś, co później może być zastosowane w rozwoju produktu. Także tutaj, to akurat było takie top-down i myślę, że często jest takie top-down, czyli rektor, pracownik, ale ten pracownik też musi być zainteresowany. Ja też byłam na takim etapie rozwoju, gdzie już nie musiałam pracować i nad doktoratem, i nad habilitacją i mogłam robić to, co chciałam.
Czyli motywują wyzwania.
Tak, nie motywują nowe rzeczy, nowe wyzwania, nowe projekty.
Okej, jeżeli stworzyliście taką platformę, gdzie zbieracie informacje o potrzebach przedsiębiorców i jest tam też baza technologiczna, Agencja Rozwoju Przemysłu też ma taką platformę, jest jeszcze kilka innych na rynku. Czy w takim razie broker technologii jest w ogóle potrzebny na rynku?
Oczywiście, że jest.
Ale do czego, jak mogę sobie wyklikać?
To znowu to jest kwestia, może znowu podam anegdotę, jak rozmawiałam kiedyś z moim siostrzeńcem i on mówi tak, a bo wiesz, rzecz, ja mam, a tam 150 przyjaciół na Facebooku. A moja siostra mówi, no ale ilu ty masz prawdziwych przyjaciół? I on nie bardzo rozumiał, o co chodzi. No bo jeśli mamy takie urządzenia, czy takie produkty, to jest pewnego rodzaju źródło informacji. Natomiast tak naprawdę współpraca rozwija się poprzez kontakty wspólne, znaczy kontakty międzyludzkie. To tutaj ja zignorowałam to pytanie, ale to jest bardzo ważne pytanie dotyczące zaufania i budowania relacji i budowania komunikacji, sposobów komunikacji. To są moje obserwacje, że to wymaga czasu, to wymaga wysiłku, bo to nie jest jedno spotkanie. Ja ostatnio byłam na spotkaniu z jednym z dyrektorów, a faktycznie prezesów zarządu jednej instytucji, bo ma pomysł na innowację i chcę, żebyśmy mu w tym pomogli. Ale to było jedno spotkanie, 3 godziny, bo rozmawialiśmy i jeszcze szereg takich spotkań musi się odbyć, żebyśmy my po pierwsze zrozumieli, co tak naprawdę w głowie prezesa siedzi, a z drugiej strony, żebym ja była w stanie przełożyć to później na język taki zasobów, które są na uczelni. A potem jeszcze musi być ten etap, kiedy ci członkowie tego zespołu, który wybiorę, będą chcieli się w to zaangażować. I to zaufanie jest takie, zaufanie jest najważniejszym elementem w budowaniu relacji pomiędzy biznesem a nauką, a ono jest utrudnione, między innymi poprzez język. My mamy specyficzny język komunikowania się. Nie myślimy kategoriami właśnie słów, chociaż one stają się coraz powszechniejsze. Komercjalizacja, przychody. Większość naukowców w ogóle o tym nie myśli i uważają, że do tego nie zostali stworzeni. I musimy się nauczyć. Więc my się musimy nauczyć języka biznesu, jak i Państwo musicie też wziąć tę poprawkę, że my też żyjemy w jakimś tam swoim świecie, który charakteryzuje się specyficzną kulturą, językiem, ale naprawdę da się go dogadać.
Panie Danielu, a Pan jak uważa, czy taki pośrednik jest potrzebny? Czy Pan uważa, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to też taki pośrednik? Czy jak to wygląda z Pana perspektywy?
Właśnie chciałem coś powiedzieć niepopularnego. Chciałem powiedzieć, że Narodowe Centrum nie jest takim pośrednikiem.
Okay.
A wie Pan, dlaczego nie jest takim pośrednikiem? Bo Narodowe Centrum właśnie jest taką platformą. A taka platforma musi istnieć, taką platformą, na której, wie Pan, są pieniądze, są kontrakty, są możliwości. Natomiast jakby chcę powiedzieć, że niech Pan się nie martwi, bo właśnie Pana profesja jest tutaj najbardziej ważna. To trochę jak z kupowaniem mieszkania. Moje doświadczenia pokazują, że oczywiście kupowanie mieszkania, mamy różne portale, sobie oglądamy takie śmakie oferty, tak, ale dobrze się spotkać z pośrednikiem. Oczywiście najlepiej, żeby było wiadomo, za co my płacimy, bo to są pośrednicy i pośrednicy, ale on zwróci uwagę na takie rzeczy, na które my nie zwrócimy uwagi, a najczęściej nie ma takiego, a najczęściej nie zwrócimy uwagi na to, na co on by zwrócił uwagę i na co nam się otworzą oczy. Nie ma najczęściej, i tak samo jest, moje doświadczenia wskazują, z tymi pomysłami, z jakimiś wstępnymi technologiami, które są na rynku, które w 100% podpasują, tylko czytając jakikolwiek, wie pan, portal przedsiębiorcy, tak? Znaczy im sobie tutaj musi być taka bezpośrednia interakcja między przedsiębiorcą, który de facto wysyła swojego pośrednika, żeby mi na rynku znalazł przynajmniej ze dwie alternatywy, znaczy nie, czy alternatywa może być pojedyncza? Dwie możliwości, tak żebym sobie mógł wybrać, albo w ogóle znalazł mi tą, która mi zaspokoi potrzebę biznesową, którą mam u siebie. Mówię to też trochę przez pryzmat doświadczeń, które mamy u nas, bo my, proszę Państwa, mamy bardzo wiernych klientów. I to jest nie do końca dobre. Wiernych klientów, czyli ci, którzy od nas otrzymali kiedyś środki, czyli jakby zwyciężyli w tej współzawodnictwie lub też składali wnioski o dofinansowanie, raz im się nie udało, raz im się udało, to oni już wiedzą, o co biega, tak? I mamy mniej więcej około 4000 takich wnioskodawców, beneficjentów, czy tych, którzy występują w różnych tutaj konfiguracjach. W każdym razie starają się ośrodki na prace badawcze i rozwojowe są przedsiębiorcami. Jednocześnie wiemy, że znacząco większa liczba przedsiębiorców składa te mityczne druki PNT01 do głównego, znaczy do urzędu statystycznego, w których powinien raportować o pracach badawczo-rozwojowych, a skądinąd jeszcze większa liczba przedsiębiorców de facto wykonuje prace rozwojowe, tylko dla świętego spokoju nie raportuje tego w żadnych drukach, bo tam trzeba coś wypełniać, tylko po prostu w kosztach operacyjnych to wpisuje. No
teraz będą raportować, bo są ulgi, więc będzie im się opłacać. No
to jest właśnie jedna sprawa. Teraz nasze pytanie jest tak, jak dotrzeć do tych, którzy no właśnie są poza tym naszym kręgiem zainteresowań, bo oni już wiedzą, w czym to się je. I my szukamy, czy myślimy nad różnymi sposobami dotarcia i wychodzi nam ciągle, że to musi być bardzo celowane. Znaczy, może z tej mojej dziwnej opowieści wynika mniej więcej tak, że najmniejszą wartość dodaną mają wielkie, wspaniałe konferencje, bo na te wielkie, wspaniałe konferencje przychodzi mniej więcej przewidywalna grupa z populacji, tak? Są też tacy, którzy wszystkie konferencje obskakują, a im większe, tym lepsze. Natomiast mamy na przykład taką ciekawą propozycję ze Związku Banków Polskich, z którym też troszkę tak sobie wewnętrznie pracujemy, na tym, żeby niektóre oddziały, niektóre banki włączyły się w promocję oferty nie tylko kredytowej swojej, bo oni, proszę Państwa, robią taki matching, tak? No bo na część to udzielają sobie kredytu i mają oczywiście w swoich bazach, każdy ma praktycznie linię kredytową, tak? Jeżeli jest przedsiębiorcą, więc oni wiedzą. O, przedsiębiorcy wiedzą dużo więcej niż my, wiedzą mniej więcej tyle samo z urząd skarbowy, czasami jeszcze więcej. Więc oni mogą bezpośrednio rozmawiać z przedsiębiorcą na temat tego, że nie wiem, bierzesz kredyt na linię, ale może byś pomyślał jeszcze o rozwoju tej technologii, bo mamy do tego takie finansowanie, nie wiem, angielskie słowo meczowe, tam jest jakby takie, które coś ci uzupełni, tak? Uzupełniające no właśnie z Narodowego Centrum, czyli tak jakby gdyby oni zadziałali jako nasi pośrednicy, nie? Albo przynajmniej ci, którzy mają swoją, tą naszą ofertę też u siebie. Proszę zauważyć, co się stało z programem 500+. Gdzie jest jakby taki wielki sukces, który o tym opowiada? Banki się w to włączyły, proszę Państwa. Znaczy, w ogóle zapomnijmy o tym pułapie, na którym jest 200 tysięcy chyba, nie, 500 tysięcy kont, z czego 200 tysięcy jest aktywnych, a żeby coś tam potwierdzić, trzeba mieć podpis kwalifikowany. A banki mają ustandaryzowany sposób identyfikacji wiarygodności swoich klientów i to, co zrobił Ministerstwo Rodziny w tym zakresie, to trzeba sobie bić brawo razem z Ministerstwem Cyfryzacji, że oni po prostu poszli w coś, co już jest na rynku, tylko dołączyli do tego dodatkowe okienko tak naprawdę. Czyli banki mają miliony klientów w bankowości internetowej, są zweryfikowani i uwiarygodnieni, tylko jest okienko dorzucone. Oczywiście banki zrobiły to pro publico, w tym sensie, że nie ma za to żadnej opłaty. Natomiast wiadomo, że zrobiły to też i po to, że te 500 zł trafi tam, no, na rachunki, tak? W związku z tym większej kapitalizacji. Ja myślę o czymś właśnie takim, że nam jest potrzebna celowana usługa i czy to będzie Związek Banków Polskich w przypadku, czy to będą właśnie brokerzy innowacji, czy coraz większa rzesza takich właśnie pośredników, którzy przyjdą z celowaną ofertą i z opowieścią, i w ogóle będą pracować długo nad tym przedsiębiorcą, jednym, drugim, trzecim i będą w ogóle nimi się opiekować, będą ci opiekuni i klientów, bo to jest sposób na to, żeby z jednej strony dobrze poznać potrzeby beneficjenta przyszłego i dokładnie mu powiedzieć, że słuchaj, na tą twoją potrzebę to może odpowiadać o ten program albo taka możliwość finansowania, a nie, wie pan, przedstawianie reklam w telewizji, że tam nam zaświeci lampka i to po prostu jest Narodowe Centrum i wspaniale. To też, tylko że jakby trzeba przesunąć do tych ciężkości.
A jak to wygląda z punktu widzenia dużej korporacji? Macie w samej Polsce 200 pracowników. Czy w ogóle jest sens szukać przez jakiś tam pośredników technologii? Jak to wygląda?
Oczywiście, że jest sens. Każda duża korporacja niestety ma taką tendencję do próby ustawienia wszystkich procesów, reguł, struktury i to działa. W wielu wypadkach działa. No, ale jeżeli mówimy o innowacjach, to musimy mówić o wartości dodanej. W związku z tym nie można się według mnie w przyszłości decydować albo na jedną ścieżkę tego ustrukturyzowanego myślenia innowacyjnego, koncepcyjnego do przodu. Trzeba mieć zawsze te otwarte kanały i szukać wszędzie. To jest konkurencja wewnętrzna. Może własny dział wymyśli tą technologię, kontakty, propozycje, a może właśnie przyjdzie ten naprawdę niesamowity broker, który spełni tych, przedstawi propozycje, przedstawi warianty, połączy świat różnych osób mówiących różnymi językami po to, żeby się mogli dogadać i również wniesie wartość dodaną. Ale duże korporacje będzie to na zasadzie konkurencji. Trzeba być lepszym niż wewnętrzne działy.
Bardzo dziękuję za Państwa wypowiedzi. Powinniśmy już kończyć, bo kończy nam się czas. Poprosiłbym jeszcze tylko o jedno zdanie podsumowania każdego z Was na temat tego, dlaczego warto, aby nauka współpracowała z biznesem. Żeby po prostu wzmocnić tą tezę, która była postawiona na początku.
Całe innowacje może historycznie zaczęły się od naukowców. Bez naukowców trudno myśleć o innowacjach. Biznes to są naukowcy, tylko pracujący bliżutko dochodu. W związku z tym ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że może to kiedyś przestać istnieć.
Proszę Państwa, biznes powinien korzystać z wyników badań naukowych, bo inaczej przestanie istnieć. Znaczy zawsze będzie miejsce, gdzie można zrobić coś taniej, szybciej. Jeżeli nie będzie tej wartości dodanej w postaci postępu technologicznego. Z kolei nauka tak naprawdę, myślę, że jakby proste możliwości finansowania także się będą kurczyć. Myślę, że dojrzewamy do tego, żeby oceniać też jednostki naukowe po tym czynniku przychodów z komercjalizacji, przynajmniej w tej części nauk technicznych, inżynieryjnych, ścisłych. I to prędzej czy później przyjdzie. Kiedy już się nasycimy i środkami unijnymi, i aparaturą, i wyposażeniem, bo coś z tym faktem trzeba będzie zrobić. Także tutaj, moim zdaniem, kto pierwszy, ten lepszy.
Pani Doroto, dlaczego warto?
Ja bym chciała powiedzieć coś z perspektywy naukowca. I nawet nie z mojej dziedziny. Ostatnio miałam przyjemność pracować także z naukowcami, którzy pracują na Akademii, na Uniwersytecie Medycznym. I zauważyłam, że ci młodzi ludzie to tak mówią, o moja molekuła. Tak? I tych molekuł to trzeba na miliony, żeby znaleźć jedno lekarstwo na raka. I w związku z tym, jeśli mówimy o współpracy nauka i biznes, to musimy pamiętać o tym, że tych prób badawczych będzie trzeba wykonać setki, jak nie tysiące, żeby ostatecznie pojawiła się innowacja. Bo te przełomowe innowacje to pojawiają się raz na jakiś czas, ale bez tych, do tych przełomowych innowacji były potrzebne te malutkie kroczki, które każdy z nas gdzieś tam siedząc w laboratorium czy na uczelni dokłada codziennie.
bardzo dziękuję. Podziękujmy panelistom brawami.
Jestem bardzo ciekawy twojej opinii na temat takiej formy podcastu, ponieważ mam mnóstwo okazji do nagrywania rozmów w terenie z uwagi na to, że bywam mentorem w programach akceleracyjnych, bywam na startup weekendach, na konferencjach branżowych, na różnego rodzaju meetupach czy śniadaniach biznesowych i tam pojawia się mnóstwo ciekawych osób. Jeśli taka forma ci odpowiada, daj mi proszę znać na Twitterze, LinkedInie czy Facebooku, gdzie ci wygodnie, albo na maila, mój adres możesz znaleźć na stronie btprogress.com. Twoja opinia jest dla mnie niezwykle istotna. Zachęcam też do udostępnienia tego odcinka, jeśli się podobał, w portalach społecznościowych oraz przyznania odpowiedniej ilości gwiazdek w iTunesach, ponieważ duża ich ilość pozwala utrzymać nam wysoką pozycję w iTunesach. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, ale mam jeszcze dla was ogłoszenie. 30 kwietnia 2016 roku organizujemy drugi Polcaster. Polcaster jest to konferencja i warsztaty kierowana do osób, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z podcastingiem, albo po prostu dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat, albo przyjść i przybić nam piątkę, albo dowiedzieć się, czym się różni podcast od radia, od innych form komunikacji. To naprawdę warto, ponieważ w tym roku organizujemy tą konferencję w Google Campus. Mamy bardzo fajne i komfortowe warunki, więc tym bardziej nie może cię tam zabraknąć. Ważne jest tylko, abyś się zarejestrował, zarejestrowała. Można to zrobić na stronie polcaster.pl, pisane przez C. Bardzo zachęcam, bo w jednym miejscu tylu podcasterów jeszcze nie było, więc tym bardziej wpadaj, zapraszam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.